W naszym studiu gość Elżbieta Rokita, prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Słupsku. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry, miło mi, witam państwa.
Jak w sobotę otworzyła pani social media i zobaczyła informację o pożarze w zakładzie przetwarzania odpadów w Chlewnicy, to jaka była pani pierwsza myśl?
Nie wierzyłam. Ja po prostu nie wierzyłam w to, co widzę. Wydawało mi się, że to może coś tam płonie na łąkach, bo w pobliżu też są przecież lasy i pola, że cokolwiek się dzieje tam, ale nie w samej instalacji w Chlewnicy. Było to dla mnie dużym zaskoczeniem, więc kolejne informacje już były jasne i oczywiste, że to płonie Chlewnica. Początkowo było widać, że jest to niewielki, to jest źle powiedziane, ale że nie płonie cały zakład, że to jest tylko część i miałam nadzieję, że naprawdę da się uratować, bo było widać na bardzo szybką reakcję faktycznie naszych służb i straż była w dużej ilości, działali bardzo, bardzo sprawnie, ale te kolejne informacje przynosiły tylko coraz gorsze wieści i chodziło o to, że wpierw były dwie hale, później się okazało, że są już trzy hale, które płoną, a finalnie okazało się, że spłonęły cztery hale, budynek administracyjny i płonie kwatera, czyli odpady na kwaterze, a to już jest dość trudny temat, żeby można było zagasić.
Właśnie, dlaczego tego typu pożary, takich obiektów są trudne?
Mówimy o tym, takich obiektów. Generalnie to nie chodzi o to, że to są odpady, które nie były niebezpieczne, może zacznijmy od tego. To były odpady komunalne. Wszystko, co tam się dzieje i działo, czy bardziej działo, jest zgodnie z decyzją, którą ta instalacja miała, z pozwoleniem zintegrowanym, gdzie wiadomo było, jakie odpady przyjmują, w jakich ilościach. To było wszystko zorganizowane właściwie zgodnie z zapisami ustawodawcy. Natomiast jest to odpad. I odpad, tak jak też mówimy zawsze, jest też kaloryczny. I też, co często powtarzamy, odpad właściwie segregowany, czyli w odpadach, jeżeli znajdują się odpady, które mogą spowodować pożar typu, mówimy, baterie, bo to też takie sugestie właśnie na dzień dzisiejszy przynajmniej się znalazły w obiegu i w informacji, że pożar powstał w zasobni. Kwestia była taka, że być może...
Co to jest zasobnia?
Zasobnia jest to miejsce w sortowni odpadów, gdzie podjeżdżają bezpylne, czyli tak zwane śmieciarki. I te bezpylne opróżniają się, czyli mówiąc kolokwialnie kiprują. Tam następuje wysypanie tych odpadów, które one mają w sobie i to wówczas wjeżdża na taśmę już technologiczną, która kolejno taśma przekazuje do kolejnych kabin sortowniczych. Jeżeli w tych odpadach znajdzie się na przykład bateria lub urządzenie tego typu podobne, a w bezpylnym jest oczywiście docisk, czyli mówimy o tym, że odpad, który się dostanie z pojemnika do bezpylnego, jest dociskany, więc za każdym razem ten docisk, w zależności jak ten odpad się wewnątrz ułoży, jest zgnieciony, więc cokolwiek było w takiej baterii, mogło się wydostać i mogło spowodować samozapłon. To jest to, co my też często mówimy o tym, że segreguj, segreguj, segreguj. Raz, że mówimy tak o poziomach, dwa, mówimy o naszym bezpieczeństwie i o tym, że no, jeżeli się potwierdzi, że to było faktycznie z tej baterii, to powiedzmy, że sami sobie zrobiliśmy problem, bo gdyby nie było tej baterii, to by Chlewnica się nie spaliła. To taki ciąg zdarzeń. Mhm. To by nie było problemu z zagospodarowaniem odpadów z wielu samorządów, z wielu gmin, a być może powstało faktycznie to tylko dlatego, że ktoś stwierdził, a dobra, nie będę jechał na Pszoka, tylko wyrzucę tu, gdzie do kosza. No i takie jedno małe nic nie zaszkodzi.
Ale rozumiem, że to jest póki co jakaś taka hipoteza robocza, tak?
Tak?
To nie
dokładnie.
Jest nigdzie potwierdzone. Ale to też mogłoby pokazywać, że każda duża tragedia zaczyna się od jakiegoś drobnego, mało istotnego zdarzenia, które samo w sobie nie jest jakimś ogromnym zagrożeniem.
Tak, tak. Bagatelizujemy, nie widzimy w tym problemu. Mimo, że wcześniej tak naprawdę inne osoby nam sygnalizują, tylko to jest takie na zasadzie też, no tak, no już będziemy za nich segregować i no jaki to problem, w końcu już tyle płacę za te odpady, to niech sobie to posegregują.
Dobrze, ale czy takiego zarzewia ognia nie można zauważyć? To jest trudno zauważalne? Czy tego typu zdarzenia jak pożar w sortowni, czy gdzieś w zasobni, jak pani mówiła, postępują tak szybko, że trudno jest to opanować. To się po prostu szybko rozprzestrzenia.
Dokładnie tak. Sam pan sobie odpowiedział, tak naprawdę pytając mnie o to, bo gdyby to było takie proste i takie bardziej kontrolowane w swoim tym samozapłonie czy w prędkości spalania, to nie byłoby takich sytuacji, jaka wystąpiła w Chlewnicy. Jeżeli faktycznie to powstało z samozapłonu, to proszę mi wierzyć, to naprawdę jest, to jest żywioł. To jest moment, kiedy to się nie tli nigdy na zewnątrz. Jeżeli cokolwiek zostało w sortowni, a mogło zostać, to, bo jest też, i to nie jest niezgodne z prawem, bo tak też stanowią przepisy, może tam cokolwiek zostać. Są systemy PPOSZ pomontowane oczywiście, tylko to jest taki element, gdzie to się tli wewnątrz w ukryciu i tam zaczyna się faktycznie to tlić, więc zanim pokaże się dym, w zależności od tego, jaki tam był system ten PPOSZ, to mogło już równie dobrze faktycznie to zarzewie ognia już działać od środka, tak? I to jest tym problemem, więc mówimy, a jest to sprzęt, więc same taśmy w sortowniach też są gumowe. No to nie trzeba dużo opowiadać. Tak naprawdę to nie jest tylko, że to jest podłoga, która jest betonowa, to nie są ściany, które są metalowe, oczywiście to nie jest palne, ale cała reszta wyposażenia jest, tak jak wszędzie mówimy, jest sporo tworzywa, jest sporo gumy, to jest palne. Odpady też są w części, tak jak mówimy, jeżeli nie posegregujemy właściwie, one są kaloryczne. Gdyby tak naprawdę, gdybyśmy się wszyscy bardziej starali, takich sytuacji być może byłoby mniej.
Czekam na informację, że ta akcja gaśnicza się w końcu zakończyła, bo ona trwa piątą dobę. Tam już w zasadzie
chodzi wszystko, o kwaterę.
Tak, tam wszystko jest opanowane, natomiast no, trzeba to zakończyć.
Podziękujmy za deszcz, bo nam pomoże.
Też na pewno. Natomiast proszę powiedzieć, bo prezes tej firmy Elwos, pan Myszk, zadeklarował, że w ciągu 3 miesięcy jest w stanie w jakimś takim awaryjnym trybie wznowić część działalności. Jak trudno się odbudowuje tego typu przedsiębiorstwo? No bo to wydaje się, że wrzuca się odpady, segreguje i wszystko, ale to nie jest takie proste.
To jest po prostu determinacja prezesa Elwosu. Trudno mi ocenić. Ja uważam, że to jest determinacja i to raczej jest to, co bardzo chcieliby osiągnąć. I oczywiście ze względów typowo technicznych można by było ocenić, ale chyba jeszcze nie na tym etapie. Może za tydzień, dwa, kiedy będzie można w stanie spokojnie ocenić faktycznie, co zostało i w jakim stanie, bo 4 hale płonęły i cokolwiek, nawet jeżeli będą wznowią w tej chwili sortowanie odpadów zmieszanych na takiej przenośnej linii technologicznej, to albo organizują do tej linii osobne jakieś typu, no nie tyle zadaszenie, ale takie, bo to musi mieć 3 elementy, czyli ściany i dach, bo podłoże oczywiście będzie miało. Na pewno nie w tych pomieszczeniach, gdzie w tej chwili ten pożar był, bo te pomieszczenia też do końca nie wiemy, czy oni muszą je rozbierać do 100%, czy mogą je tylko po prostu wyremontować. Jeszcze takiej informacji na pewno nie ma, bo też o tym była rozmowa w Gdańsku, jak byliśmy wszyscy zwołani tu z okolicznych instalacji i samorządów, władz tutaj samorządowych, aby omówić to zarządzanie kryzysowe w Gdańsku nas wołało, aby omówić, co się stało, na czym stoimy i jak musimy ogarnąć tą sytuację, jeżeli chodzi o zagospodarowanie odpadów z gmin, które w tej chwili pozostały bez przypisanej instalacji.
No bo to jest 14 samorządów, 200 tysięcy mieszkańców Pomorza, tak. Średnio jest. Bo niewiele osób sobie z tego zdaje sprawę. Te odpady muszą być odbierane na bieżąco, mimo tej tragedii tak. W Chlewnicy i gdzieś muszą trafiać. To ile pani może z tego, z tych 400 ton, które dziennie były dowożone do Chlewnicy odebrać? Bo mamy taką deklarację, że 9 instalacji zadeklarowało wstępnie, że będzie to jakoś tam sobie dzielić. Ale to nie jest tak, że ja podnoszę rękę i mówię, to ja 20 ton, ja 30, tylko
nie,
to
nie,
musi być
nie.
Jakiś system.
Jest to przypisane samorządami. My mamy przypisane akurat Potęgowo i Damnice. I tak właśnie w tym poniedziałkowym spotkaniu każda z instalacji zapoznała się z tym, jakie samorządy dodatkowo ma czy powinna obsługiwać.
A jesteście to w stanie zrobić, PGK Słupsk? bo to jest więcej. Tak,
tak, akurat te, co, te samorządy, które my mamy przypisane, jesteśmy, ale nie przy tych limitach, co mamy. I to też była rozmowa na temat tego, że musimy mieć pozmieniane przynajmniej tymczasowo decyzje, czyli pozwolenia zintegrowane. Czyli...
To jest od marszałka, tak?
Tak.
I to jest ten limit, marszałek, który musi się odebrać.
I tam też był dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska, który z nami o tym rozmawiał, że w tej chwili te procedury będą rozpoczęte. My musimy się, tak jakby powiedzieć, trochę zbilansować, zobaczyć, na które odpady, na które kody, jakie zwiększenia musimy mieć, bo te zwiększenia są nie tylko na przyjęcie, ale ja muszę wiedzieć, czy to zwiększenie jest na magazynowanie, bo też przekażę to jeszcze innej, na przykład innemu recyklerowi czy instalacji, czy to będzie na przykład na składowanie, czy na przetwarzanie.
Mhm. To ile z takim podziałem tych odpadów pani będzie przyjmowała teraz dziennie z dwóch gmin dodatkowo?
Powiem panu tak, wiem, ile mogę przerobić. Zakładam, że to, co w tej chwili aktualnie dostałam wstępne informacje, są do przerobienia, natomiast realnie ile będzie, zobaczymy, tak? Mhm. Bo to jest jeszcze ciężko powiedzieć.
Aktualnie, ale to już trafia do państwa? Czy
tak,
nie?
My od poniedziałku, bo my wstępnie już rozmawialiśmy ze sobą w sobotę, że przejmiemy od nich te pierwsze... takie przyjęcia odpadów. Pierwsze odpady będą przychodziły do nas z terenów, gdzie oni mają podpisane umowy, gdzie były według harmonogramów odbioru odpadów od mieszkańców. Chodzimy też o tym w poniedziałek, wtorek i to już przyjeżdżało do nas z różnych miejscowości, z terenu obsługi faktycznie, bo Elwos ma nie tylko instalację, czy miał, ale też i tą część wywozową, z czego przywozili do nas odpady i staraliśmy się na tyle pomóc, żeby zapobiec już takim pierwszym problemom i takim może bardziej jakiemuś chaosowi, czy takimś dziwnym później spekulacjom, że coś nie działa, to działa. My oczywiście w ramach tych, co mamy, limitów przyjmujemy, ale potrzebujemy to zwiększenie, ponieważ my możemy stanąć w sytuacji takiej za parę miesięcy, czyli że nie będziemy w stanie do końca roku przyjąć później odpadów z pewnych kodów, ze swojego obszaru, tak?
Bo wyczerpiecie limit, tak?
Tak, dokładnie.
Czy pani sobie w ogóle wyobraża taką sytuację? Jak, może inaczej zapytam. Jak trudnym przedsięwzięciem, bo tam jest deklaracja właściciela, że on chce ten zakład odbudowywać. To może trwać rok, może nawet trochę dłużej. Trzeba być realistą w dzisiejszych czasach, bo to nie tylko sam proces budowlany, ale też pozwolenia administracyjne, decyzje i tak dalej, i tak dalej. To nie są łatwe sprawy. Jak trudnym zadaniem jest odbudowanie takiego zakładu, który, jak słyszymy, spłonął w 70-90%?
Bardzo trudne. To jest, można powiedzieć, znaczy, ja nie powiem, że to jest niewykonalne, bo tu też chodzi o to, jakie jest zaangażowanie
wszystkich.
Bo ta firma
powstawała 25 lat. Pracownicy, mimo tego, że było wolne, wszyscy w zasadzie tam 100%, bo 100%,
ludzie walczyli też o swoje miejsca.
Walczyli, tak, wyprowadzali pracy z płonących hal sprzęt.
Tak, ratowali.
Wynosili komputery, tak, dokumenty, tak, i tak dalej, i tak dalej. Więc to zaangażowanie było ogromne.
To jest tragedia i zaangażowanie duże. My też zobowiązaliśmy się, że przyjmiemy powyżej 10 osób, sortowacze głównie, do swojej instalacji, tak żeby wzmocnić swoje siły i przerób odpadów, które będziemy wrzucali do siebie na sortownię. I do zagospodarowania. Niemniej, czy oni są w stanie to zrobić? Trudno powiedzieć. To zależy naprawdę od ich zaangażowania, od tego, jak też będą, w jakim systemie i w jakim trybie będą uzyskiwać, tak jak pan powiedział, kolejne decyzje i pozwolenia, żeby można było uruchomić przynajmniej w tak zwanym trybie awaryjnym instalację. Bo uważam, że jest to możliwe, żeby w trybie awaryjnym w jakiejś części faktycznie te odpady zagospodarować. Kwestia, jak długo ten tryb awaryjny może być utrzymywany, bo tu też jest istotne stanowisko WIOŚ-u, sanepidu. I też musimy mieć na uwadze, że mówimy 3 miesiące, tak, ale my jeszcze musimy, to jest, jeszcze jest ten czas, żeby to, co teraz tam zostało po spaleniu, musi być uporządkowane właściwie zgodnie z procedurą.
To nie jest łatwa sprawa, ale trzymamy kciuki, żeby się udało, no bo to jest swego rodzaju, no jednak, kryzys na rynku odpadowym, no bo musicie reagować w sposób niecodzienny.
Wszystkie instalacje tak naprawdę są w tej chwili z naszego województwa pomorskiego w tej chwili tak postawione do sytuacji maksymalnego działania, bo musimy Musimy, nawet jeżeli wiemy, że mamy już maksa w pewnych działaniach, to musimy jeszcze bardziej pomyśleć, jak usprawnić pewne działania u siebie nawet, żeby wspomóc i żeby tą gospodarkę odpadami w skali województwa można było właściwie przeprowadzić.
Czyli ta sytuacja wymusza w zasadzie zmiany wszędzie.
Wszędzie.
A ta inwestycja, którą pani realizuje, gdyby była już gotowa, to jakoś by pani pomogła, czy to nie ma znaczenia?
Na pewno, bo my w tej chwili mamy, tak jak powiedziałam już wcześniej, też opowiadałam, w pozwoleniu zintegrowanym mamy 5000 ton na odpady bio i to tylko na kompostowni, którą mamy, a w tym naszej inwestycji jest to 15000 ton i to w zamkniętej kubaturze i to jest też, to jest fermentacja i kompostowanie w różnych komorach i to pozwoliłoby o te 10000 ton swobodnie zagospodarować odpady bio. I w momencie teraz, kiedy na przykład Elwos mówi, okej, ale kompostownia, bo na razie oni jeszcze mają taką szansę, nadzieję też. I próbują przebrnąć to, żeby jednak mogli po ogarnięciu już po pożarze przyjmować odpady bio do siebie, bo oni mają dużą kompostownię, to jeżeli tego nie będą mogli zrobić, to odpad bio w skali województwa pomorskiego nie zbilansuje się, to znaczy więcej powstanie odpadu bio w tym województwie, jak wszystkie instalacje razem są w stanie zagospodarować.
Czy to jest kluczowe?
Oczywiście. I te nasze 10000, gdybyśmy już na przykład mogli przyjmować, też by rozwiązało ten problem.
A na jakim etapie dzisiaj pani inwestycja jest i kiedy będzie gotowa?
Aktualnie mamy już pod kątem budowlanym, jest już był odbiór i to już jest, pod kątem budowlanym mówimy, już jest checklista podpisana, jest to, jest okej. Okay. Natomiast czekamy w tej chwili na pozwolenie zintegrowane w części właśnie tej suchej fermentacji. Czyli żeby to, procedura jest ku końcowi, oczywiście u marszałka w Wydziale Ochrony Środowiska. Mieliśmy, teraz dzisiaj mamy 20, więc dzisiaj mamy też kontrolę Straży Pożarnej, bo zanim dostaniemy taką decyzję, to musi finalnie po przedstawieniu wszystkich wymaganych dokumentów jeszcze wejść Straż Pożarna, która powie, czy jest dobrze, czy nie. I oprócz tego jeszcze musimy mieć kontrolę naszego miejscowego WIOŚ-u, który nas poinformował ostatnio w piśmie, że tak odwiedzą nas do 30 października.
Czyli za 2 miesiące. Maksymalnie.
No dali sobie czas do 2 miesięcy. Mam nadzieję, że w związku z zaistniałą sytuacją ten czas trochę skrócą na wizytę u nas, bo to nam też, znaczy nie ukrywajmy, każdy tydzień, każdy miesiąc to jest naprawdę duży plus, żeby można było domknąć temat odpadów.
Bo to jest duża inwestycja, 70 milionów, dobrze
pamiętam? Ponad, mówimy na tym, ja mówię brutto, to jest około 90 milionów.
Strasznie duże pieniądze. I na ile to pani ułatwi działalność?
My mówimy o zagospodarowaniu
nowy
odpadów.
Etap zupełnie.
Tak, w skali województwa i w ogóle Polski mamy. W skali województwa to jest pierwsze w ogóle, co powstało tego typu. I w skali kraju też to są nieliczne. W tej chwili wiele faktycznie instalacji jest na etapie procedowania, czyli zaczynają ten etap albo mają podpisane umowy. My jesteśmy na etapie, można powiedzieć, finiszu, więc możemy zacząć działać. To pozwoli nam zagospodarować odpad w pełnym, zamkniętym obiegu. Wjeżdża odpad, a finalnie mamy już tylko produkty.
I jakie to produkty będą?
Energia elektryczna, energia cieplna i kompost.
Czyli same dobre rzeczy.
Tak, i wszystko w zamkniętej kubaturze się dzieje.
Także nie będzie żadnych złych zapachów.
Nie ma opcji.
Nie ma opcji. Dobrze. Pani prezes, proszę powiedzieć mi, czy pani jest fanką systemu kaucyjnego, czy nie? Czy pani uważa, że to jest dobrze zbilansowany system? Bo ja słyszę z samorządów takie głosy, że to się skończy tym, że będą płacić kary za nieosiągnięcie poziomu recyklingu. Czy to jest możliwe? Czy pani tu widzi jakieś minusy, albo może inaczej? Co by pani zmieniła w tym systemie, żeby on był dobry dla przeciętnego konsumenta, ale też nie był szkodliwy dla samorządów, bo widzę tutaj dużo sygnałów od samorządów, że martwią się, co będzie z tymi poziomami recyklingu i opłatami w związku z tym.
Na pewno jest brak informacji, dlatego samorządy się martwią, bo jest brak informacji, jeżeli chodzi o to, skąd, jeżeli jest kaucyjność, to ci, którzy, ta grupa, czy ta sfera, która zajmuje się tylko tą kaucyjnością, bo to tak trochę też wygląda, w jaki sposób będzie informować samorządy i jak jakim kluczem będą rozdzielać
ja może doprecyzuję.
Informacje do tych poziomów.
Tak, że jak miałem butelkę plastikową w domu, czy pojemnik po jogurcie, no to go wrzucałem do plastiku i on sobie trafiał
na instalację,
no i w związku z tym samorząd mógł go wykazać i tak dalej, tak dalej. Teraz, kiedy oddaję butelkę plastikową czy szklaną.
Odbiera to firma X.
Firma X i to już do tej puli samorządu nie trafia.
I firma X w tym momencie powinna z założenia taką informację przekazać do samorządu, jak przekazuje instalacja.
Okej, a robią to czy nie?
Znaczy to jest, to zaczyna działać. Wiem, że w zeszłym roku, na przykład tak jak się pytałam nawet w naszym wydziale, to póki co otrzymali informację za zeszły rok, że było zero, bo u nas, bo jeszcze ta kaucyjność w 25 faktycznie, można powiedzieć, nie działała.
Okay.
Za ten rok jaką informację dostaną? Zobaczymy, sama jestem ciekawa.
No właśnie, czy to będzie tyle samo, ile trafiało do pani na instalację i będzie wykazywane przez te firmy recyklingowe, te, które odbierają.
Tak nie umiem powiedzieć.
No właśnie, bo to jest zagadka. A jak to się nie będzie spinało na zero, to co wtedy?
Znaczy prosi by było, gdyby nawet ta kaucyjność w takim systemie, w jakim jest, ale gdyby te zebrane już w tych butelkomatach butelki, te odpady, gdyby one były przekazywane lokalnym instalacjom do segregacji, czyli przyjeżdżałyby na te instalacje nie bezpylnymi z pojemników, tylko z tych butelkomatów.
Prosto do pani na przykład.
Na przykład, tak?
No to z dalej, tego terenu, tak?
Dalej mielibyśmy jasny system dla samorządów.
Aha, na przykład. A tak to jest pewna...
A tak to, znaczy my też nie możemy jakby do końca zrozumieć, dlaczego akurat to robią jakby jakieś wybrańcy losu.
Okej. Okay. Bo teraz może się okazać, że te samorządy tych limitów nie osiągają. I co wtedy? Będą kary, opłaty dodatkowe i tak dalej.
Tak, aktualnie też wiem, że ministerstwo próbuje obniżyć trochę poziomy, czy przytrzymać je, sposób wyliczenia. Trwają w tej chwili intensywne prace, bo też akurat my jesteśmy też i w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami i jesteśmy też forum dyrektorów i tak na oczyszczania miast. I to są takie organizacje, które zajmują się właśnie typowo tymi zagadnieniami. Mhm. I wiemy, że aktualnie też dostajemy zapytania, co my o tym sądzimy, jak byśmy to chcieli zobaczyć, jak według nas to mogłoby działać. Czyli wiemy też, że aktualnie są w ministerstwie prace nad nowymi rozwiązaniami. Jaki będzie efekt, trudno powiedzieć, bo czasami te prace są i nic po nich nie zostaje. Czasami są te prace i mamy faktycznie wow, tylko to wow to nie zawsze jest pozytywne, czasami jest negatywne. Zobaczymy, co będzie. Naprawdę trudno powiedzieć, bo ja mówię, sama idea, okej, ale też my mówimy ciągle o tej odpowiedzialności producentów opakowań, która jeszcze powinna wejść, a nie weszła.
Czyli tak zwany ROP.
Czyli tak zwany ROP. Fajnie, że już wszyscy wiemy, o czym mówimy, bo kiedyś jak my mówiliśmy skrótami, to było na zasadzie, o czym do mnie mówisz. Teraz już jak ja mówię pełną nazwą, pan już podaje skrót.
Bo ja nie martwię się do końca o samorządy, bo one pewnie jakoś sobie będą musiały poradzić, tylko martwię się, czy te kary, czy dodatkowe opłaty za brak spełnionego poziomu recyklingu nie wpłyną na opłaty za zagospodarowanie odpadów dla mieszkańców, no bo ta zwiększona opłata dla samorządów, gdzieś będzie te pieniądze musiał samorząd znaleźć.
Ale to znaczy nie ma opcji, żeby to w ten sposób się odniosło.
No ale przecież pani widzi, że te zagospodarowanie odpadów raczej nie będzie tanieć, tylko będzie drożeć. Wszyscy o tym wiemy.
Tak, ale my też zwróćmy uwagę na to, że może inaczej. Żeby osiągnąć poziomy odzysku, to jest praca nie tylko na przykład instalacji samych mieszkańców, ale też i samorządów. Bo wbrew pozorom my musimy nadal edukować ludzi, I to sama edukacja, samo tłumaczenie, tak jak wiemy, czy jest zależy od percepcji Kowalskiego i nie wiemy, i chęci zrozumienia tematu, nastawienia pozytywnego. Kwestia jest taka, że my musimy wszyscy chcieć to robić i często na przykład my też jak wywozimy odpady i często mam na przykład samorząd mówi, no dobrze, ale ja mam na stronie internetowej informację, że należy tak segregować, tu są takie i takie odpady i w porządku, ale z drugiej strony wierzy pan w to, że Kowalski jak wyrzuca cokolwiek, to akurat dobra, to spojrzę do internetu, co moja gmina czy mój samorząd mówi, gdzie mam to wyrzucić.
Są ulotki wszelkiego rodzaju, nawet pani firma je rozsyła.
Ale to jest moja
to
jako
firma.
Nie jest
trudne jakoś szczególnie.
Kwestia jest taka, że naprawdę samorządy muszą bardziej starać się organizować może więcej happeningów na zasadzie takiej okej, bo przez konkursy, gdzie Kowalski wie nie tylko, że będzie ukarany, ale wie, że coś dostanie w zamian, bardziej się starają i to takie, ta nauka i przyzwyczajenia się wyrabiają tak wtedy naturalnie.
Czyli pani zdaniem samorządy powinny postawić na edukację jeszcze bardziej?
Bardziej na przykład i bardziej ludzi przyzwyczaić do tego, że jak będziesz segregował, to masz z tego jakiś pożytek, tak? Wiadomo, jak będę mówiła, oj, jak będziesz segregował, to opłata będzie taka, jaka jest, nie będę jej podnosić. To też nie do końca jest prawda, tak? Bo jeżeli będzie płaca minimalna rosła, czy będzie
koszt
paliwo drożały,
wzrośnie.
Na przykład, to firmy, które zajmują się wywozem czy zagospodarowaniem, podniosą tą opłatę samoistnie. To jest tak, jak mamy ogrzewanie, czy na przykład ciepło w kaloryferach i mamy ze spółki, która nam to dostarcza, czy mamy prąd. Raczej nie mamy specjalnej szansy, żeby ponarzekać. Mówimy, oj, no... Oni podnoszą, mówią, że jest indeksacja kwoty, ponieważ są wyższe, jest albo inflacja, albo płaca minimalna wzrosła.
Albo koszty energii rosną i trzeba to.
Tylko tu już mamy właśnie tej inflacji, dokładnie tak.
Pani
a tutaj
prezes,
jest zaangażowanie wszystkich.
Myślę, że moglibyśmy o tym jeszcze z godzinę, a czas nam
dokładnie
się niestety
tak.
kończy.
Dokładnie
Elżbieta Rokita, prezes PGK Słów z Balaszyna.
Dziękuję bardzo.